Jedzenie zamiast bomb to akcja społeczna, której celem jest pomaganie osobom bezdomnym i ubogim. Członkowie tej międzynarodowej organizacji wspólnie przygotowują i rozdają na ulicach wegetariańskie posiłki. Inicjatywa powstała w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych. W Szczecinie Food Not Bombs działa od 1999 roku. W każdą niedzielę osoby z kolektywu przygotowują posiłki i rozdają je osobom ubogim, zmagającym się z trudną sytuacją finansową. Działacze swoimi akcjami chcą zwrócić uwagę na problem głodu i nierówności ekonomicznych w świecie. Ważny jest również przekaz antywojenny i antysystemowy. Czy wizja świata bez miliardów na zbrojenia, za to z miliardami na zwalczanie głodu na świecie jest realna? O tym między innymi będę rozmawiał z moimi gośćmi. Są nimi członkowie kolektywu Food Not Bombs. Anna Sobolewska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Norbert Leśniewicz.
Dobry wieczór.
Michał Przyborowski.
Dobry wieczór.
I Alan Zieliński.
Cześć.
Najpierw taki dysonans poznawczy, bo się zawsze przyzwyczajam, jak przychodzą osoby z jakiejś organizacji, to mamy stanowiska, prezes, wiceprezes, pełnomocnik, a u was to jest zupełnie inaczej, prawda?
Jest zupełnie inaczej.
Macie strukturę taką właśnie władczo-zarządczą?
Nie, zdecydowanie nie. Struktura jest płaska, tak to się mówi. Jak już powiedziałeś wcześniej, jesteśmy kolektywem. Jedną rzecz, zanim będziemy rozmawiać o innych tematach, trzeba sprostować. Jedzenie rozdajemy w każdą niedzielę, ale
listopada do
dokładnie
kwietnia.
W sezonie zimowym, także teraz już przestaliśmy rozdawać. W takiej formule działamy od tego 1999 roku z małymi przerwami w Szczecinie, że mniej więcej od października czy też listopada do marca, kwietnia.
A jakie były te wasze początki tutaj w 99 roku? Kto dowiedział się pewnie z przestrzeni internetu albo z telewizji, albo z radia o tym ruchu? Jak to było z tymi pierwszymi spotkaniami, z tym pierwszym gotowaniem dla potrzebujących?
To może znowu ja powiem kilka słów, bo byłem świadkiem tego osobiście. Wtedy nie bardzo jeszcze korzystaliśmy z internetu. Wtedy jeszcze kanałami informacji były spotkania, informacja podawana z ust do ust. I mieliśmy już wtedy regularne spotkania organizacyjne, na których planowaliśmy demonstracje, happeningi, koncerty. Szeroko pojętą działalność alternatywną. I ktoś z nas wrócił z któregoś z większych miast polskich i przyniósł ten pomysł, bo widział, że tam taka grupa się zawiązała i od jakiegoś czasu już działa. I po krótkiej burzy mózgów stwierdziliśmy, że spróbujmy to zrobić. Nie wiedzieliśmy na początku jak się do tego zabrać, ale z entuzjazmem wzięliśmy się do pracy i na początku gotowaliśmy w akademikach Politechniki Szczecińskiej. Mieszkałem wtedy z jeszcze jednym kolegą, który też brał udział właśnie w akcji. W takich pokojach studenci będą wiedzieć, o co chodzi. Pokoje typu box polegały na tym, że były dwa pokoje mieszkalne połączone korytarzem i do tych dwóch pokoi była łazienka i kuchnia. Czyli dawało to tak jakby wrażenie mieszkania. Mieliśmy kuchnię do naszego użytku. Było to idealne, bo kuchnia była wystarczająco duża, żeby 10 osób gotujących zmieścić. No i nikt nie rozliczał nas za prąd ani za gaz.
Oj, to jest bardzo istotne. Jaka droga była pozostałych gości do Food Not Bombs?
Znaczy ja zacząłem działalność Food Not Bombs w podobnym czasie co Norbert, tylko że mieszkałem wtedy w innym mieście i tak jak próbuję sobie przypomnieć, to myślę, że ta wieść też dotarła do nas i też postanowiliśmy coś zrobić. A że lata 90. to znacznie więcej się działo i w polityce, w aktywizmie niż teraz. I nie było też internetu, były obfite korespondencje. I tak od słowa do czynu postanowiliśmy działać i mniej więcej w tym mieście, gdzie mieszkałem, to 2 lata działaliśmy. Później się wyprowadziłem i to tak inne osoby też się wyprowadziły i to tam samo umarło śmiercią naturalną, ale to nie znaczy, że ja też porzuciłem tą inicjatywę.
No i stuknęło wam 25 lat. Anna Sobolewska, jak jest być w tej organizacji? Jak to się zaczęło w pani przypadku?
Ja trafiłam do Food Not Bombs tak naprawdę dzięki Michałowi. Czyli kiedy poznałam Michała, to również gdzieś tam ta idea Food Not Bombs się pojawiła i nie będę tutaj się oszukiwać, że nie od początku, że od samego początku działam, bo u mnie ta potrzeba gdzieś tam dopiero stopniowo powstawała. Natomiast myślę, że gdzieś tam wewnętrznie przekonałam się do tego, żeby brać udział w tej akcji. I z czasem zaangażowałam się w działalność Jedzenia Zamiast Bomb. I takie, myślę, były moje początki działalności.
Teraz przygotowujecie te posiłki, kiedy przygotowujecie od listopada do kwietnia w piwnicy Kany, w kuchni, tak? Tam, w tej kuchni?
Tak.
A rozdajecie to przy dawnym przejściu podziemnym nadal?
Tak, nadal w tym samym miejscu. W każdą niedzielę.
W niedzielę o 16.
O 16. Czyli mam,
ale teraz prosimy nie przychodzić, bo to jest ważne.
Tak, i warto dodać, że to jest od 25 lat jest ciągle to samo miejsce.
Dokładnie, miejsce to samo, tylko zauważyliśmy, że tak jakby definicja tego, rozpoznawalność tego miejsca się zmienia. Teraz już niewiele osób wie, co to jest przejście podziemne. Teraz już trzeba mówić,
starsze pokolenie.
Przy budynku Oxygen i jakieś takie inne po prostu trzeba informacje podawać.
I Alan Zieliński, jak to w pana przypadku było? Trafienie do
kolektywu? Ja to urodziłem się w roku 99, więc no od początku nie działam. U mnie zaczęło się od wegetariady, czyli imprezy benefitowej, którą organizujemy raz na jakiś czas na działalność swojej grupy. W 2015 roku była właśnie taka większa impreza wegetariada, na którą przyszedłem. Tam poznałem ludzi i zacząłem działać właśnie w Food Not Bombs szczecińskim. Od tego czasu zdarzyło mi się też działać nie w szczecińskim Food Not Bombs, bo przez jakiś czas mieszkałem we Wrocławiu. I tak, no tak to jest właśnie z tymi kolektywami Food Not Bombs, że czasami ludzie się zmieniają, wyprowadzają się do innych miast, tam często też dołączają do innych kolektywów, wymieniają się doświadczeniami i to jest właśnie cenne, że ta inicjatywa jest ogólnoświatowa, tak jak mówiłeś na początku, można się dzielić doświadczeniami, a nie ma to jakiejś takiej właśnie struktury, nie ma prezesów. Jest to właśnie takie na luzie, poziome po prostu, że bez hierarchii i to jest w tym fajne, że działamy i jest to tak właśnie w przyjacielskiej atmosferze.
Mówi się, że nie ma przypadków, ale jednak można powiedzieć, że Food Not Bombs, jeżeli chodzi o ten początek w Stanach Zjednoczonych w 80 roku, 1980, to był przypadek, bo właściwie były to protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej Seabrook w stanie New Hampshire. No i tam podczas pokojowego protestu aresztowano jednego z aktywistów. Doprowadziło to do utworzenia grupy, która koncentrowała swoją aktywność na organizowaniu obrony prawnej dla przyjaciela. W którym momencie tutaj pojawiło się to jedzenie rozdawane ludziom? Jak to było?
To jedzenie pojawiło się... Takie dwa wątki są. Pierwszy taki...
No właśnie, to nie jest prosta historia, prawda?
Ale myślę, że też nie ma tam przypadku. Na pomoc prawną właśnie dla zatrzymanego kolegi aktywisty były potrzebne środki finansowe i... Po raz pierwszy posłużono się jedzeniem w tym celu, w którym do tej pory się nim posługujemy.
Tak, tam pieczono ciasta, bo sprzedawano coś
i
literaturę.
Sprzedawano właśnie te wypieki po to, żeby zbierać pieniądze na obsługę prawną. A jeden z członków tamtejszej grupy pracował w jakimś organicznym sklepie z organiczną żywnością. I jak już to jedzenie stało się narzędziem dla tych aktywistów, to wpadli dość szybko na nazwę właśnie Jedzenie Zamiast Bomb, a to się wzięło stąd, że tam w pobliżu gdzieś, nie wiem, czy to było dokładnie naprzeciwko tego sklepu, czy na tej samej ulicy, ale był jakiś budynek, wielki biurowiec, w którym była siedziba zarządu głównej firmy produkującej bomby właśnie, czy jakieś tam rakiety dla Armii Stanów Zjednoczonych. I wtedy ten początek był taki, że ci aktywiści zrozumieli dość szybko, że jedzenie, które do tej pory jest to jeden bardzo z mocnych argumentów naszych, że jedzenie jest prawem, a nie przywilejem, że to jedzenie jest doskonałą płaszczyzną spotkania przy jedzeniu, jest to doskonałą płaszczyzną do tego, żeby pokazać jakieś większe jeszcze wartości. I wtedy oni zaczęli też robić taką akcję, że zaczęli rozdawać jedzenie w miejscach, które były niewygodne. Które były niewygodne dla establishmentu, dla polityków i była taka sytuacja, że było tam jakieś właśnie spotkanie z zarządu jakiegoś dużego banku, a oni zorganizowali rozdawanie jedzenia przy wejściu na schodach, co doprowadziło do takiego zderzenia właśnie warstw społecznych, które ze sobą na co dzień nie mają styczności.
I dochodzi do dysonansu, dyskomfortu, szczególnie u Dokładnie. Tych bogatych, u tych uprzywilejowanych.
Dokładnie, a jak wiemy, trzeba się wyprowadzić ze strefy komfortu, żeby rozpocząć jakieś zmiany.
Trzeba powiedzieć, że rozgłos też przyniosło akcję policji, prawda? Bo kiedy to w San Francisco się już pojawiła ta akcja, prawda? Przy High Street, to tam policja, pewnie władze miasta też nie chciały się zgodzić na to miejsce rozdawania tej żywności w konkretnym punkcie. No i były zadymy. Policja zwalczała tych, którzy tam wystawiali to jedzenie, ale w końcu rozgłos i media, tu znowu siła mediów, tak jak dzisiaj na przykład jesteście w Radiu Szczecin, spowodowały, że to się tak upowszechniło, że wiele osób zaczęło stawać w obronie tego ruchu, no i poszło to na cały świat.
Tak, no to dało rozgłos, ale tam też była sytuacja, że miasto chciało zaproponować im alternatywne miejsce do gotowania
Pewnie
tego jedzenia.
Ustronne, takie, żeby nie przeszkadzać.
Tak, żeby zrobić powiedzmy kolejną jadłodajnię, ale oni się tam na to nie zgodzili. I to jest myślę też ważny element, że Food Not Bombs chce być na tej ulicy, chce być widoczny dla nie tylko ludzi, którzy otrzymują to jedzenie, ale też dla przechodniów, żeby to było widoczne, że taki problem istnieje, żeby można było o tym problemie rozmawiać i żeby właśnie to nie była kolejna jadłodajnia, tylko żeby to było miejsce, powiedzmy, właśnie spotkania i wspólnego jedzenia. My też często rozdając to jedzenie, jemy wspólnie z tymi ludźmi, którym je rozdajemy to jedzenie, rozmawiamy z nimi, no dzielimy się nie tylko jedzeniem, ciuchami też często, no, rozmawiamy o swoich przeżyciach, więc no fajnie, kiedy to nie jest po prostu akcja charytatywna, tylko właśnie akcja, która staje się spotkaniem, ale też uświadamianiem.
No właśnie, to też jest ważne, to tak naprawdę każdy, kto do nas przyjdzie, kto będzie chciał zjeść u nas ten gorący posiłek, ten posiłek otrzyma. Bo to nie jest tak, że my tylko i wyłącznie skupiamy się na osobach naprawdę potrzebujących, ale jeżeli pojawi się ktoś po prostu, kto będzie głodny, to również ten posiłek
zostanie. Wy nie
zostanie.
Pytacie, nie potrzebujecie żadnego takiej dowodu, że ja jestem tak głodny, że ja jestem na przykład podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Absolutnie nie. Nie, myślę, że każdy u nas może w tym momencie, kto zna, znajdzie się obok nas i zwróci na nas uwagę, to jak najbardziej. W ten sposób nie postrzegamy tutaj.
Przesłanie jest bardzo mocne. Jedzenie zamiast bomb, ale co jeszcze? Czy wy podczas tych rozmów, spotkań staracie się jakoś to przesłanie obudować tak jasne w tym komunikacie krótkim? W tym sloganie można powiedzieć.
Czy podczas wydawania posiłków to robimy? My raczej tutaj z osobami, które do nas przychodzą, o ile dobrze pamiętam, raczej nie rozmawiamy, bo raczej skupiamy się wtedy na wydawaniu posiłków. Czasami oczywiście też te osoby mają taką potrzebę rozmawiania, ale niekoniecznie na tematy związane z naszym ruchem. Natomiast czasami wykładamy na przykład różnego rodzaju plakaty, czy ulotki, czy gazetki i tutaj bardziej staramy się też edukować ludzi, którzy przechodzą, widzą naszą akcję, nie uczestniczą w niej, ale na przykład możemy im dać ulotkę, czy też gazetę, z której mogą dowiedzieć się czegoś więcej o samym ruchu.
To ja dodam też, że z racji tego, że jesteśmy grupą aktywistyczną, to nie tylko skupiamy się na rozdawaniu jedzenia, bo uczestniczymy w wielu innych też sposobach akcyjności też. I też jako grupa Jedzenie Zamiast Bomb czujemy solidarność z innymi grupami na świecie. Często nawet jakieś wsparcie solidarnościowe robimy dla innych grup, czy to dla naszych kolegów w Białorusi, którzy są obecnie uwięzieni, czy dla aktywistów w Birmie robiliśmy. To też często to nie trzeba dużo, a wsparcie moralne jest naprawdę istotne.
Tak? Może jeszcze powiedzmy o tym, że często na protestach różnych społecznych w Szczecinie rozdawaliśmy herbatę, czy też jakiś kompot
Tak, bo tu chyba takim słowem kluczowym będzie wykluczenie albo po prostu mniejszości, czyli ci, którzy mają mniejsze prawa, więc jeżeli ktoś nas prosi w tym momencie o wsparcie, to tak, my jak najbardziej wspieramy różne społeczności będące mniejszościami na przykład w naszym kraju, ale też nie tylko, bo tak jak Michał powiedział, też tutaj z ekipami Footnot Bombs z zagranicy także się solidaryzujemy w różnych sytuacjach.
Tak, was słucham i myślę sobie, że źle jest urządzony ten świat. Zresztą to nie tylko słuchając was, bo wystarczy poczytać, popatrzeć i można smutno zwiesić głowę i nic nie robić. Wy jednak działacie. No ale na ile macie poczucie, że ta wasza misja i to przesłanie zawarte w tym jedzenie zamiast bomb jest taką misją straceńczą? Bo świat jest szalenie spolaryzowany. Są takie reżimy, jak chociażby białoruski tutaj wspomniany, gdzie nie ma mowy o żadnej swobodzie wyrażania swoich poglądów. Są kraje demokratyczne z kolei, ale gdzie też okazuje się, że nie wszyscy mają dostęp do różnego rodzaju dóbr. Jak patrzycie na to swoje działanie? To jest takie gonienie króliczka, który zawsze ucieka? Czy liczy się ta pomoc konkretnemu człowiekowi? Czy wierzycie, że kiedyś nastąpi taki czas, że świat przestanie być tak konsumpcjonistyczny i egoistycznie wpatrzony w siebie, ten świat, który ma, który posiada, który ma władzę?
Dla mnie to, no to jest tak naprawdę z jednej strony motywacja właśnie do działania, bo w ten sposób można pokazać, że mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, o czym tutaj powiedziałeś, to można działać, można coś robić w ten sposób, dając też przykład innym do działania, do motywowania, ale z drugiej strony też można zaobserwować, że choćby problem z ubóstwem w Polsce nie zmienia się od wielu lat, bo my obserwujemy praktycznie co niedzielę, że ta kolejka osób stojących po ten gorący posiłek, ona się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie, wydłuża się, więc to o czymś świadczy. Z jednej strony tak, jak najbardziej trzeba działać i coś robić, ale z drugiej strony no to jest tylko takie trochę takie łatanie na bieżąco tej dziury, która za chwileczkę ona znowu się rozpruje w innym miejscu. Takie czasem są moje odczucia. Natomiast trzeba coś robić, bo jeżeli zostawimy to tak jak jest, to myślę, że może być jeszcze gorzej.
Znaczy, ja też bym powiedział, że nie jesteśmy też koniunkturalistami i nie patrzymy, czy coś się opłaca, czy się nie opłaca, tylko po prostu to robimy i nieważne, co by się mówiło. Mamy jakieś zobowiązanie wobec tych ludzi, bo często jest też tak, że mówimy, a nie chce mi się tak, ale później przychodzi taka myśl, no ale jak zostawić, że ktoś będzie głodny na przykład, tak, że bo jeżeli ja na przykład nie ugotuję, czy tam grupa nie ugotuje, no to jednak te tam sto kilkadziesiąt osób może być głodne w tą niedzielę.
A tak? Skąd zdobywacie jedzenie, pieniądze na to albo bezpośrednio żywność, żeby ugotować tę zupę chociażby?
Od wielu lat jeździmy na ryneczek Pogodno, gdzie warzywniaki...
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, warzywniaki dają nam jedzenie, które no często wiedzą, że już się nie sprzeda, a jest jeszcze zdatne do spożycia. Tam dostajemy tego naprawdę dużo, że do przewozu tego potrzebujemy aut, chociaż też mamy taki rower, rikszę, którym to udaje nam się czasami przewieźć. Oprócz tego gdzieś tam...
Od piekarzy znajomych?
Tak, od piekarzy. Dwie piekarnie teraz w chwili obecnej też pozdrawiamy na Dugosza i na Manhattanie. Nie wiem nawet, która konkretnie, nie zdarzyło mi się tam być, ale też po prostu czasami mamy zbiórki gdzieś tam suchych takich produktów w różnych miejscach, zdarzało się w szkołach, więc no ludzie po prostu chętnie nam pomagają, zgłaszają się często nawet sami do nas, piszą na Facebooku, że mają jakieś produkty, chętnie nam je przekażą, więc no... Jedzenie jest, wystarczy je przetworzyć i zrobić z niego. Część rzeczy wiadomo, dokupujemy, a finansujemy się z, tak jak wspomniałem wcześniej, imprez benefitowych czy po prostu darowizn od ludzi.
Warto też wspomnieć o jadłodzielni szczecińskiej, z którą współpracujemy, bo czasami zdarzyć się może, że na przykład przesadzimy z ilością posiłków, albo czasami po prostu przychodzi mniej osób, więc zostaje jedzenie i wtedy albo przekazujemy je właśnie do jadłodzielni, albo też zawozimy do schronisk dla osób bezdomnych w Szczecinie, więc to jedzenie się tak naprawdę nie marnuje.
Macie niestety co robić, bo około 1,5 miliona ludzi w Polsce stoi w obliczu realnego zagrożenia niedoborem żywności. To są badania Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Więc jest co robić.
Chciałbym rzucić troszkę światła może na tą ciemną rzeczywistość. Widzimy niestety, że faktycznie, co się zgadza z tym, co powiedziałeś, w ostatnich latach kolejki beneficjentów urosły niestety, ale też zauważyliśmy i często w naszej grupie o tym rozmawiamy, w tym okresie, który był naznaczony pandemią COVID-u oraz wojną u naszych sąsiadów po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Zauważyliśmy, że w ludziach tutaj w otoczeniu naszym chyba troszkę otworzyło się jakieś takie miejsce w sercu na solidarność. I z jednej strony te kolejki są niestety coraz dłuższe, ale z drugiej strony w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy też wzrost kontaktów z nami, osób, które właśnie chcą nam coś przekazać. Jeszcze tylko na koniec powiem, myślę, że to się troszkę przebiło przez to, co mówiliśmy, że ta akcja jest wyjątkowa i zawsze lubimy to podkreślać, bo my pokazujemy namacalnie, że można zrobić coś z niczego, bo jedyne, co tak naprawdę koszty, które trzeba ponieść, żeby rozdać tym ludziom gorący posiłek, to jest poświęcić trochę czasu. W sobotę zbieramy produkty, o których Alan mówił, w niedzielę gotujemy i rozdajemy. Nie trzeba do tego sponsorów, nie trzeba do tego, nie jesteśmy, też często o tym mówimy, nie jesteśmy sponsorowani przez żadną partię, nie jesteśmy z żadnego kościoła, po prostu ludzie, którzy nie chcą siedzieć z założonymi rękoma kilka godzin w tygodniu, dosłownie tylko kilka godzin w tygodniu wystarcza, żeby nakarmić kilkadziesiąt albo ponad 100 osób.
A niektórym niewiele wystarcza niestety, żeby was atakować, bo był atak na kolektyw, na tych rozdających żywność w Warszawie, tam grupy związane z nazistami, z kolei w Wałbrzychu, kibole górnika Wałbrzych, ale wy się nie poddajecie. Myślę, że macie taki napęd i chęć do tego działania, że będziecie działali nadal. Powiedzmy o tym takim też jasnym elemencie. Jutro warto przyjść do piwnicy Kany. Będzie film zatytułowany Zupa wielowarzywna. O czym będzie ten film, o której warto przyjść do piwnicy Kany?
Myślę, że ten film to taki trochę skrót naszej działalności. Jest tam cały proces tego, jak to jedzenie powstaje, od właśnie zbierania warzyw do rozdawania go. Więc no, można tam zobaczyć, jak działamy po prostu.
Widzieliście już ten film, czy nie?
Częściowo, tak.
Częściowo właśnie. Częściowo, ale jeszcze...
Czekamy na premierę. Tak. Też się nie możemy doczekać, bo to jest film tak naprawdę o nas i w ogóle bardzo się cieszymy i pozdrawiamy tutaj serdecznie autora, który też jest przy okazji członkiem naszego kolektywu.
No to nie jest obiektywne, ale tutaj serce jakby myślę jest najbardziej potrzebne, ale jest człowiekiem, który zna się na tym. Prawda? To jest Aleksander Libertad, tak? Artysta multimedialny, jednocześnie aktywista szczeciński, a wcześniej białoruski grupy Food Not Bumps. O której ta premiera?
O godzinie 19 i ja poprawię, jest w Teatrze Kana.
W Teatrze Kana, czyli tak. W samym teatrze, czyli potem tak, będzie najwyżej fajny wieczór, prawda, relacje międzyludzkie w piwnicy Kany, a sam film jest w teatrze, dobrze, bo tam jest sala taka odpowiednia, widownia amfiteatralnie ustawiona, więc będzie można zobaczyć. Wszystkich zapraszamy. A co wy robicie, powiedzcie, kiedy ten sezon się zaczyna taki martwy? Nie tęsknicie, bo karmicie ludzi od listopada do kwietnia, a co w tym takim martwym okresie? Utrzymujecie ze sobą kontakty? Czy odpoczywacie?
Znaczy ja mogę powiedzieć po sobie, że po każdym sezonie jestem naprawdę zmęczony, bo jestem praktycznie co tydzień na akcji. Ale po chwilowym odpoczynku już tęsknię, już obmyślam inne rzeczy. Tym bardziej, że też z racji, że gotować tak średnio mi wychodzi, no to biorę na siebie częściowo organizacyjne sprawy.
Ale kontakty utrzymujemy ze sobą. Przez cały czas jesteśmy grupą, kolektywem, który się regularnie spotyka i robimy jakieś inne rzeczy. Jeśli poza sezonem gotowania właśnie są jakieś protesty, to idziemy tam z jakimiś bułeczkami czy z herbatą. Odwiedzamy inne grupy po to, żeby wymieniać informacje, żeby się edukować. Albo na przykład znajomy piekarz na Długosza, jemu się zdarza też poza naszym sezonem gotowania, że zostanie mu pieczywo, więc wtedy zawsze służymy też pomocą, odbieramy je i wieziemy potrzebującym do
schroniska. Czyli nie jesteście jak niedźwiedzie, które idą spać i
nie interesuje. Odpoczywamy, ale trochę też pracujemy.
Jesteśmy też grupą przyjaciół, a przyjacielskie kontakty to są na innym poziomie zupełnie. To, że to nie jest tak, że po prostu spotykamy się znowu za pół roku.
To dobrze, że o tym powiedziałeś właśnie, bo to nie jest tak, że my pracujemy ze sobą. To jest część naszego życia i my znamy swoje rodziny, odwiedzamy się, przychodzimy z rodzinami na gotowanie.
To czego wam życzyć, a może czego życzyć światu poprzez waszą organizację i działalność?
Więcej sprawiedliwości społecznej.
No. A ja myślę, że marzymy wszyscy o tym, żeby kiedyś może ta akcja nie była potrzebna.
Też
żeby
o tym
nie
pomyślałam.
Było głodnych ludzi.
Ale liczycie na to, że to jest możliwe?
Skupiamy się na tym, że jeden brzuch po drugim pomagamy ludziom.
A czy tacy, którym pomagaliście, przyłączyli się do was? Są takie przypadki?
Są takie przypadki, tak. Kilkukrotnie już takie rzeczy się zdarzyły.
Rozmawiałem z ludźmi zmieniającymi świat na lepsze. Członkowie kolektywu Food Not Bombs, Anna Sobolewska, Norbert Leśniewicz, Michał Przyborowski, Alan Zieliński. Przypominamy, jutro o 19 w Teatrze Kany prezentacja filmu Zupa Wielowarzywna.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszamy serdecznie, ja też wam dziękuję bardzo. My także się kłaniamy. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.